Wszyscy chcemy, żeby nasze filmy ktoś zobaczył na dużym ekranie, ale dla mnie to nie jest najważniejsze. Liczy się zawsze historia i to, jak jest zagrana.
Dajesz dużą swobodę aktorom?
Myślę, że tak.
Z kim, co i jak powinno dzisiaj opowiadać kino? Wiemy, że kina wyglądają dzisiaj na bardziej opustoszałe niż kiedykolwiek, ale czy reżyser zabierający się dzisiaj za ciekawą historię powinien skupiać się na tym, gdzie widz tej historii dotknie? Jan Holoubek już za chwilę będzie naszym gościem. Lubisz ten moment, w którym się zmieniają role twoje? Jesteś tu, a nie tam?
Niezbyt. Niezbyt.
Wolisz patrzeć w wizjer i decydować o tym, kto i jak się zachowuje przed kamerą?
Zdecydowanie tak.
Masz jakiś pomysł na wyreżyserowanie tej rozmowy naszej?
Nie. Nie. Będąc tutaj, już wolę być kierowany przez ciebie także.
Lubisz to, co robisz?
Czy lubię? Mhm. Lubić to mało powiedziane. Jestem zakochany w tym, co robię po uszy. No.
To jest legenda, czy prawda, że to się naprawdę bardzo wcześnie zaczęło u ciebie?
Znaczy nie legenda, no to prawda, że jako tam młody chłopak...
Lat parę.
Lat naście, jak dostałem kamerę, to już wiedziałem, że to jest... że z tym przedmiotem moje życie będzie związane jakoś.
Masz jakieś swoje ulubione słowa, którymi o tym przedmiocie mówisz? Bo jeśli, tak jak powiedziałeś, jesteś w tym zakochany i to jest w sumie najważniejsze narzędzie twojej pracy, masz swoje ulubione sprzęty, masz swoje ulubione obiektywy, masz swój ulubiony sposób, w jaki zabierasz się za pracę?
Znaczy, wiesz co, to, co kocham w tym zawodzie, to nie jest sprzęt, tylko możliwość bycia z aktorami na planie. Dlatego zmieniłem zawód z bycia operatorem na reżyserię. A jeśli chodzi o obiektywy, to najbardziej kocham, jeżeli już tak pytasz, obiektywy anamorficzne i na nich robię wszystkie swoje produkcje, czyli panorama.
Dają ci najwięcej możliwości?
No, ja uważam, że to jest jedyny słuszny format, jaki powinien istnieć w kinie i w telewizji też.
To zanim pójdziemy sobie może bardziej szczegółowo, a może wyjdziemy z tych szczegółów. Dzisiaj jak popatrzysz na kino w ogóle, to ono jest w którym momencie swojego życia? Najlepszym, najciekawszym, najtrudniejszym?
Nie umiem takiej diagnozy w ogóle postawić. Myślę, że kino jest takim organizmem żywym i zawsze było, że ono zawsze jest w momencie dobrym. Znaczy... Nie wiem, czy pytasz mnie o kino na świecie, czy w Polsce, właśnie, bo to wiesz, też jest
tak
zupełnie
pomyślałem, zadając nawet to pytanie, że mamy w sumie dwa znaczenia, bo mówimy o kinie dosłownie, wiemy, że ono przez ostatnie dwa lata ma się gorzej, no ale tak. Też o kinie właśnie globalnie, czyli na zasadzie produkcji dobrej treści.
No to się zmieniło, bo przez pandemię nastąpił olbrzymi odpływ ludzi z kina, jako z budynku kina i... bardzo na sile zyskały serwisy streamingowe i w ogóle mnóstwo produkcji powstaje dla tych serwisów. Sam zresztą je robię, więc wiem. No, tutaj jest ciężko mi powiedzieć, no, dla branży kiniarskiej to jest bardzo trudny moment i wszyscy się zastanawiają, czy kina przetrwają po prostu ten kryzys pandemiczny i czy w związku z tym przemysł jako taki też nie wiemy, jak się zmieni, no bo te gigantyczne produkcje kinowe też się przekształcają. Nagle możemy zobaczyć filmy kinowe równolegle niemalże w streamingu. No, myślę, że rynek się dostosuje do sytuacji i co więcej, znając życie, skorzysta na tym.
To mając ciebie w studiu, zapytam o to, czy jeżeli wiedziało się kiedyś, że robimy film i on będzie głównie w kinach. To, że wyląduje kiedyś na DVD, może będzie w streamie, to jest wtórne, ale nas interesuje kino. Żeby ludzie przyszli, usiedli i dostali to na naprawdę dużym ekranie. To zabierając się za film i wiedząc, że taki jest finał, podchodzi się do tego inaczej niż kiedy zabierasz się za film i wiesz, że on może być i na dużym ekranie w domu, ale jednak właśnie to będzie raczej stream niż kino fizyczne.
Znaczy ja nie mam w ogóle innego podejścia do tego też... W ogóle dawno temu w moim mniemaniu zatarła się granica między tym, co jest serialem, a tym, co jest kinem w kinie. Seriale, które powstają, są na poziomie teraz wizualnym i w ogóle takim realizacyjnym, no na poziomie kinowym, tak bym powiedział. Wszyscy chcemy, żeby nasze filmy ktoś zobaczył na dużym ekranie, ale dla mnie to nie jest najważniejsze. Dla mnie najważniejsze jest i tak to, jak my ten film robimy i w trakcie, kiedy go robimy, że myślimy o widzu, a czy ten widz siedzi w kinie, czy w domu, to nie ma znaczenia. Widz odbiera film i tak, czy tu, czy tam.
Czyli liczy się historia.
Liczy się zawsze historia i to, jak jest zagrana.
Aktorzy, także ci, którzy z tobą pracują, chociaż nie tylko, ale bardzo często zdarza im się powiedzieć, albo u tego reżysera to jest tak, a tamten reżyser to pracuje tak. Jak lubi pracować Jan Holubek?
Może nie do mnie pytanie, ale... Znaczy nie, jak ja lubię pracować? Ja dość dużą uwagę przykładam do przygotowań scenariusza i dużą uwagę przykładam do właśnie tego etapu przygotowań z aktorami. Znaczy my, zanim wejdziemy na plan, to kilka miesięcy wcześniej mamy wszystkie sceny przeczytane, przepisane pod już konkretną obsadę. To jest wszystko przemyślane, także na planie już nie ma dyskusji, co ja tu robię, po co ja to mówię i tak dalej, bo zdarzało mi się widzieć takie sytuacje jeszcze jako operator na planie, że ten etap był zaniedbany, a to jest kluczowy etap dla sukcesu produkcji, w moim mniemaniu. Więc ja lubię być dobrze przygotowany i przykładam tego dużą uwagę do przygotowań w ogóle, ale potem na planie też lubię nie zamykać sobie głowy na to tak strasznie i być otwartym na nagłe, kompletne zmiany, ale to już w ramach jakby tego, że wszyscy gramy do jednej bramki i wiemy, co robimy, a nie, że jest chaos i nie wiemy, o co chodzi.
Ale to są zmiany wynikające z jakby wszystkiego, co jest dookoła, czy z tego, że nagle w tego dnia dyspozycja dnia aktora jest taka, że nagle ta scena, którą sobie być może przegadywaliście wcześniej długo, wygląda inaczej, a ty mówisz, okej, okay, poszedł w tą stronę, więc wszyscy
w ogóle tam. Robienie filmu jest procesem z dnia na dzień i często w trakcie zdjęć zmienia się coś poza nami, w ogóle to się zmienia i trzeba umieć to dostrzec i trzeba umieć z tego skorzystać, jeżeli tak się dzieje. Nawet czasami przeciwności losu można przekręcić na naszą korzyść, tylko trzeba mieć otwartą głowę na to. Jakby uważam, że robienie filmu jest procesem, który dzieje się z dnia na dzień i tu i teraz. I nie można filmu nakręcić 2 miesiące wcześniej w domu. Trzeba...
Chociaż ten proces, o którym mówisz, że sobie to przegadujecie, tak, czasem przepisujecie, to jest trochę jak nakręcenie wcześniej.
Tak, nie? Ale z tą myślą, że z taką gotowością, że wszystko jeszcze może się zmienić.
Dajesz dużą swobodę aktorom?
Myślę, że tak. Znaczy... Na etapie obsadzania aktorów staram się obsadzać swoje produkcje takimi aktorami, że żeby właśnie potem już ich nie musieć prowadzić jak na pasku, tylko dać im się otworzyć, dlatego że ktoś kiedyś mi mądrze powiedział, że do pewnego momentu reżyser wie więcej o postaciach swoich czy z tego filmu, ale następuje moment, w którym aktorzy tak głęboko wchodzą w postać, że oni zaczynają wiedzieć więcej od nas, o tym, kim są. I nie można tego w żaden sposób niszczyć. Trzeba dać im, po to ich wybraliśmy, żeby oni teraz już przejęli inicjatywę, a my jako reżyserzy możemy tylko tak delikatnie to już korygować, ale broń Boże jakoś tak nie sterować tego nimi ręcznie, bo tego aktorzy nie lubią i zamykają się wtedy.
A masz tak czasem, że ci aktorzy, których dobrałeś do swojego filmu i którzy spędzili lata całe na planie, nawiązują trochę do tego i mówią, zaufaj mi, bo ja to gram już od lat X i wiem lepiej?
Szczerze powiedziawszy, wszyscy aktorzy, mówisz starsi ode mnie, czy z dużym doświadczeniem, z którymi się spotkałem, czy to jest Andrzej Seweryn, czy Jan Frycz, no mówimy o naprawdę takich, czy nie wiem, Janusz Gajos. To są ludzie, którzy mają niezwykłą pokorę i zadziwiające jest dla mnie zawsze to, jak bardzo aktorzy ufają, chcą zaufać reżyserowi i wcale nie ma w nich tego typu jakichś takich pogadanek, bo ja to już... Aktorzy, mam wrażenie, są ludźmi, którzy cały czas są na starcie. Cokolwiek by robili setny raz, czują się jakby byli pierwszy raz na planie, mają swoją tremę, No ja właśnie za to ich kocham, że są tak wrażliwi i otwarci. Nieważne, ile mają lat. No.
Ale to jest też ten moment, o którym wspomniałeś gdzieś na początku naszej rozmowy, że bycie operatorem było fajne do pewnego momentu. Chciałeś pracować bardziej z ludźmi, dlatego stałeś się reżyserem. I to jest właśnie ta emocja, na której ci zależy? To
tak, szukałeś? Znaczy może nie powiedziałbym, no tak, bo powiedzieć z ludźmi. Chodziło mi bardziej o pracę z aktorem. Jasne. Już tak.
No tak.
No bo operator na planie pracuje generalnie z całą ekipą, ale rzeczywiście ma ograniczony dostęp do aktorów. Oczywiście ma na ogół bardzo dobre relacje mają aktorzy z operatorami, natomiast no nie może ich kierować czy mówić im, co mają, co powinni zmienić. A mi tego bardzo, bardzo brakowało. Czułem, że ja się po prostu w zawodzie operatora nie spełniam. Nie spalam swojej energii w właściwy sposób.
I czego ci w tym brakowało? Tego, żeby ich poprowadzić? Tego, żeby na nich wpłynąć? Tego, żeby wspólnie z nimi opowiedzieć jakąś historię? Trochę inaczej niż opowiada operator?
No mi brakowało generalnie możliwości opowiadania filmów po swojemu i bycia głównym decydentem. I robienia tego tak, jak ja chcę, no, mówiąc już tak, okay, bez ogródek.
To jeśli pozwolisz, to ja bym się przy tym, jak ja chcę, zatrzymał, no bo to jest ten stempel, który ty na końcu jako reżyser dajesz. Nie wiem, czy to będzie łatwe znalezienie odpowiedzi na to, ale ten styl Jana Holoubka dzisiaj to jaki jest? Jakbyś go sobie opisał?
Ja nie mam pojęcia. To naprawdę, ja nawet nie wiem, to by było fajnie usłyszeć, że mam styl, bo na styl też trzeba swój sobie zapracować. No, nie wiem, jaki to jest styl.
Ale to jest kwestia liczby filmów zrobionych?
Nie. Nie mam pojęcia. Ciężko mi się wypowiadać na temat własnego stylu. To chyba widzowie mogą to stwierdzić bardziej niż ja.
A z którymi opiniami się, nie wiem, być może spotkałeś z takimi opiniami, które po szczególnie ostatnio nagrodzonym filmie pojawiły się, które ci zapadły w pamięć i które ci się spodobały i z którymi się zgadzasz?
Generalnie z pochlebnymi.
Naturalnie.
Nie, żartuję. Znaczy, jasne. Nie mam jakichś takich... cieszę się, że ten film się udał, bo był... Mówisz o filmie o Tomku, tak? Komendzie. On był bardzo... Ja mówię, że ten film był spacerem po linie. Można było popaść w bardzo różne tony, robiąc ten film w kicz, w jakiś łzawość. Albo przesadzić z kolei w drugą stronę i zrobić film zbyt brutalny, czy taki, powiedziałbym, biologiczny wręcz. No, cieszę się, że udało nam się złapać balans w tym filmie między tym brutalizmem, tak to nazywam, a jednak jakąś dozą poezji, która też w tym filmie jest. I cóż, no, cieszę się z obsady bardzo, z tego, że się znalazł na tym świecie Piotr Trojan, który się urodził do tej roli i czekał na nią przez lata.
Tak jak mówisz o pokorze tych starszych, to kiedy rozmawialiśmy tutaj z Piotrem, to ja widziałem w nim też coś takiego, mimo zdecydowanie innego wieku niż wiek Janusza Gajosa czy innych, których wymieniałeś wcześniej. To jest fajna dojrzałość, nie? Myślę, i teraz wyobrażam sobie ten moment spotkania twojego z nim, kiedy uczestniczyłeś w castingach, uczestniczysz zawsze, prawda? Już wtedy czujesz, że to jest idealna postać?
No, jeśli chodzi o Piotrka, to od momentu, kiedy go zobaczyłem na self-tape'ie tak zwanym, czyli to jest taki etap, kiedy aktorzy przysyłają, sami się nagrywają w domu telefonem albo no, na ogół telefonem i grają sami albo z kimś spoza kadru. I w jego przypadku, jak go zobaczyłem, to wiedziałem, że to jest coś, ktoś, kto wykracza poza w ogóle jakiekolwiek standardy.
Czym cię ujął?
No, prawdą. Tym, że jest prawdziwy w tak bardzo. Po prostu nagrał scenę i ja taką trudną bardzo scenę, gdzie on się przyznaje do tego, że zrobił coś, czego nie zrobił. I pod wpływem pobicia. I no, jak ja to zobaczyłem, to mnie poraziło. No. To ja w ogóle nie znałem Piotra wcześniej, więc ja nie byłem do końca pewien, czy to jest aktor, czy to jest jakiś w ogóle naturszczyk.
Niesamowite.
No. Taką ma prawdę też w swojej buzi, w fizjonomii. No.
Często to się zdarza? Trafić na taką osobę, o której później reżyser mówi tak, jak ty teraz opowiadasz o Piotrku?
To znaczy rzadko się zdarza, moim zdaniem, odnaleźć kogoś, kto był ledwo co znany. No bo Piotr grał w różnych rzeczach, ale nie miał... Rzadko się zdarza odkryć kogoś takiego już po 30. Ale często się mi zdarza, i to jest moje wielkie szczęście, spotykać w ogóle z wybitnymi aktorami i móc z nimi pracować. To mi się zdarza właściwie za każdym razem, bo co by tam o tych rzeczach, które robię, nie mówić, to zawsze one są zagrane. Wspaniałe. Mam po prostu szczęście do wspaniałych aktorów.
To też jest, Jan, kwestia zaufania do ciebie jako reżysera, twojego do nich. Jak to jest?
Mojego do nich na pewno, a ich do mnie no chyba też. No,
nie myślę, gadają, że to jest.
Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo taka jakaś sprawa, która się rozgrywa w ogóle nie w słowach, tylko gdzieś w powietrzu wisi. To zaufanie między reżyserem a aktorami do siebie nawzajem i przede wszystkim brak lęku. Bo myślę, że kluczowy jest lęk. I to wcale nie aktorów przed reżyserami, tylko reżyserów przed aktorami. Jest mnóstwo reżyserów, którzy się boją aktorów i przez to przestają być, zaczynają coś udawać, kogoś, kim nie są, zaczynają coś
grać,
naddawać. I tu się ta relacja zaczyna już w tym momencie sypać, bo aktorzy w ogóle nie potrzebują kogoś takiego. Aktorzy potrzebują człowieka, który jest z nimi w szczerym połączeniu, takim mentalnym, i dają się wtedy poprowadzić. I my też, ja w sensie reżyser, czując to zaufanie, też daje się prowadzić im. To jest bardzo taka, nie umiem, jakoś taka bardzo silna więź na poziomie emocjonalnym.
Kiedy masz taką historię jak Tomka Komendy, to jest tak, że dzielisz sobie, inaczej, to przygotowanie do wejścia na plan później, to jest bardzo indywidualna praca z każdym konkretnym aktorem, a potem z całą ekipą, czy od razu z całą ekipą, bo potem się indywidualizuje ta relacja, jak to działa? Jak to się,
dzieje,
jak to wygląda na backstage'u?
Równolegle, bo przygotowania do filmu trwają, te rzeczy się dzieją z dnia na dzień równolegle, no na przykład, nie wiem, w poniedziałek mam czytanie scenariusza z całą ekipą, czyli wszystkie piony czytamy i mówimy sobie ta scena, co potrzebujemy i tak dalej, tak? A we wtorek mam próby lub zdjęcia próbne. To się wszystko dzieje naraz w przygotowaniach.
To jest też taki moment, w którym aktorzy mają szansę do istniejącego scenariusza, który ty jako pierwszy przeczytałeś, zaakceptowałeś, mówisz, robimy film, mogą dołożyć swoje? Jest tam zawsze na to przestrzeń? Zostawiasz ją?
Tak, tak. Ja niezależnie od tego, czy scenariusz jest przeze mnie napisany, czy nie, jest taki etap, kiedy właśnie spotykamy się, czytamy sceny i wtedy jest moment, żeby sobie powiedzieć, aktor może powiedzieć, kompletnie tego nie czuję i przepisujemy wtedy te sceny.
Aż tak?
No tak.
Tak czasem do zera?
Jak trzeba, to do zera. No bo jeżeli nagle stwierdzamy wszyscy, że to jest genialny pomysł, to jak moglibyśmy z niego nie skorzystać?
Kiedy piszesz albo kiedy czytasz scenariusz, który do ciebie przyszedł i być może będzie z tego film, widzisz od razu ludzi, którzy za tym staną, za konkretnymi scenami?
Nie zawsze. Często sobie wyobrażam kogoś, ale potem się okazuje, że w ogóle to inny gra tę rolę. Chociaż teraz skończyłem taką dużą produkcję o powodzi, która będzie w tym roku. I tutaj od początku wyobraziłem sobie, że główną bohaterką będzie, że zagra tę rolę Agnieszka Żulewska. I potem zrobiliśmy oczywiście zdjęcia próbne dla niej i dla kilku innych jeszcze bardzo zdolnych aktorek, ale okazało się, że Agnieszka jednak urodziła się do tej roli i zagrała ją. Zresztą myślę, że w sposób absolutnie fenomenalny. To zobaczycie wkrótce.
A to jest tak, że kiedy widzisz w czasie kręcenia sceny to wszystko na tym swoim ekranie, już wiesz, że to jest moment, który po zmontowaniu całości będzie, nie wiem, jednym z najciekawszych momentów filmu albo takim, który właśnie najbardziej zapadnie w pamięć, to widać już wtedy, czy dopiero potem,
my musimy podejmować decyzję za każdym razem, bo że już to mamy, ten dubel już mamy, już się przestawiamy, no bo poczuliśmy, że to było to i musimy podjąć tę decyzję tu i teraz i przestawić kamerę na kąt plan czy na zbliżenie. Ja myślę, że to jest taka dziwna bardzo sprawa, że my na planie czujemy, że jest wszystko ok i że mamy to i że możemy iść spokojnie do domu, ale i tak ja nigdy nie wiem, dopóki, nawet jak zmontuję film czy serial, ja nie wiem, czy to się udało, czy nie. I tak muszę się skonfrontować z widzami, najpierw pierwszymi. Nie mam tej pewności, po prostu gdyby była jakaś recepta na to, jak się robi dobre filmy, to wszyscy by robili dobre filmy. Ja wierzę w coś takiego, że poza tym, że jesteśmy świetnie przygotowani, mamy świetny tekst, świetną obsadę, świetnych realizatorów.
I reżyserów.
Że wszystko się zgadza, to i tak nie jest jeszcze wcale gwarant tego, że to wyjdzie. Jest jakiś czarodziejski pierwiastek, który decyduje na końcu o tym, że coś jest udane lub nie i że widzowie to kupują lub nie.
Na planie, kiedy chcesz powiedzieć, dobra, mamy to, rozglądasz się po ekipie i czekasz, aż oni ewentualnie powiedzą, albo bo czasem to nawet nie trzeba mówić, widać w oczach, że oni też mówią, tak, mamy to, idziemy dalej.
Znaczy, ja mam obok siebie zawsze swoich najbliższych współpracowników, czyli autora zdjęć, skrypt, czyli no, moich przyjaciół, z którymi zawsze prawie robimy razem i drugi reżyser. Więc ja na ogół wiem, kiedy już to mam, ale czasami też chcę od nich usłyszeć, co oni czują. Oni też mają swobodę, żeby mi to powiedzieć. Więc czasami któryś z nich mówi, słuchaj, a może spróbuj jeszcze tak czy inaczej, bo i to są często bardzo dobre pomysły i w związku z tym robimy na przykład jeszcze jeden dubel. No po prostu taka otwartość na współpracowników daje możliwość też tego, że oni oddadzą swoje spostrzeżenia. Reżyserzy, którzy jakby uniemożliwiają innym wypowiedź, strasznie sobie dużo zabierają możliwości. Przede wszystkim zabierając ludziom, swoim współpracownikom otwartość i chęć do pracy.
Mhm. Jesteś perfekcjonistą?
Nie, chyba nie, szczerze powiedziawszy.
To przeszkadzałoby w pracy?
Znaczy, wiesz, co to znaczy perfekcjonista? No myślę, że no chcę, żeby te rzeczy, które robię, były maksymalnie dobre, ale też wiem, że nie ma czasami co cisnąć za mocno, bo można za pomocą młotka zagłaskać kotka, tak? Mm-hmm. I są ludzie, którzy cisną do oporu i zamęczają wszystkich dookoła i umyka pewna energia i już potem to już jest walcowanie. To staram się tego uniknąć.
Usłyszałem kiedyś w czasie jednej z rozmów od jednego z aktorów, nie pamiętam już wtedy nazwiska reżysera, ale wiem, że padło i powiedział, ale nie, u niego za dubli za dużo nie ma. Jak u Cholubka jest?
Ja nie robię chyba dużo dubli, ale robię dużo ustawień. Co się przekłada w sumie na to, że oni muszą dość często... Też nie lubię pracować na dwie kamery, więc pracuję na jedną, więc... Jeżeli chcemy nakręcić scenę na twoją stronę w trzech planach, to załóżmy, że każdy z tych planów robimy dwa duble, no to sześć razy musisz powtórzyć tę kwestię. Potem odwracamy się na twojego partnera i podobnie, więc...
Tylko zobacz, myślę sobie, bo dziś to wygląda bardzo, bardzo technicznie, ale tak jak mówisz nawet o tym self-tape'ie Piotrka, który zagrał ci bardzo ważną scenę i teraz zastanawiam się zawsze, jak to jest właśnie z perspektywy emocji, energii aktora, gdzie on wchodzić musi bardzo głęboko w scenę. Mówisz mu, no mamy, ale spróbujmy dubel i on znów dajesz mu chwilę wtedy na to, żeby on wyszedł i wrócił ci z tą samą emocją?
To zależy od aktora. Są aktorzy, którzy momentalnie, w momencie, kiedy mówimy stop, wracają do rzeczywistości i się śmieją, a potem na akcja z powrotem są... To jest naprawdę bardzo indywidualne. Ja staram się robić niedużo dubli, właśnie przez to, żeby maksymalnie wykorzystać tą ilość powtórzeń u aktora, która nie jest nieskończona, żeby maksymalnie to wykorzystać, żeby mieć jak najwięcej różnych planów, to znaczy... Może nie maksymalnie, no, ale mieć, móc opowiedzieć scenę więcej niż w jednym czy w dwóch planach. Więc wolę te duble robić, ale zmieniając też u siebie ustawienie kamery, niż wałkować 10 razy w jednym planie tę samą kwestię.
Dużo się uczysz od ludzi, z którymi pracujesz na planie, od aktorów?
No, myślę, że tak, że w ogóle to jest cały czas... Ten proces jest nieustanną nauką poprzez fakt, że każda kolejna rzecz, jeżeli sobie założymy, że nie chcemy robić w kółko tak samo, tylko chcemy robić coś inaczej, spróbować przekroczyć własną granicę komfortu, wyjść z tej strefy komfortu, no bo tak już umiem, to najłatwiej jest zrobić drugi raz tak, jak umiem, ale mnie interesuje, żeby poszukać czegoś nowego przy kolejnym projekcie. Tym samym po prostu wszyscy się cały czas od zera czegoś uczymy.
To nowe to jest inne podejście do opowiedzenia historii? To nowe to jest inne łapanie jej w kadr? To nowe to jest co?
Forma. Nie chodzi mi o proces przygotowania filmu, bo uważam, że warsztat zostaje i trzeba go rozbudowywać, ale nie rozwalać, tylko jakby dokładać kolejne narzędzia, w tym warsztaciku wieszać, ale utrzymywać ten system, który działa. Natomiast chodzi mi o poszukiwania nowych dróg opowiadania kamerą. O to mi chodzi.
Gdzie szukasz? Gdzie podpatrujesz? Kogo podpatrujesz dzisiaj, żeby trafić na takie formy?
Szczerze powiedziawszy, staram się jak najmniej oglądać.
Jak najmniej?
Tak.
Okay.
Dlatego, że ja już tyle filmów w życiu widziałem. Ja wiem, że ja nic nowego nie odkryję, bo wszyscy już wszystko zrobili. Więc ja już tę bazę jakby mam w sobie gdzieś tam i nawet jej nie analizuję. Po prostu robiąc nowy film czy nową rzecz, staram się nawiązać jak najbardziej kontakt z własną narracją. Mhm. Bo ja po prostu umiem zgapiać, więc jakbym oglądał na przykład coś namiętnie, czy staram się właśnie nie ładować innymi rzeczami, tylko szukać tej inspiracji w sobie, bo wydaje mi się, że to, co autor ma niepowtarzalne i czego nie może nigdy zatracić, to jest instynkt. Jeżeli słuchasz swojego instynktu, to co byś nie zrobił, to będzie twoje. Mhm. Jeżeli zaczynasz słuchać, jakby decydować na poziomie intelektualnym bardziej, czy kombinować, zróbmy to jak, albo ostatnio widziałem i to, to zaczynasz być odtwórcą. To chyba szkoda marnować na to życie.
Tak myślę. To ciekawe podejście. Natomiast myślę sobie też o takim momencie, często z aktorami o tym rozmawiamy, jak oni pozwalają sobie w coś głęboko wejść i ile czasu im zajmuje też wyjście z pewnej sceny albo w ogóle pewnych scen, które składają się na cały film. W przypadku reżysera, który kończy jeden plan, za chwilę wie, że będzie na następnym, a może czasem ma dwa równoległe plany. Mhm. Zdarza się też tak pewnie, tak? U ciebie też, czy nie?
Znaczy zdarza mi się kończyć na przykład teraz Wielką Wodę, postprodukcji, za miesiąc zaczynam nowy film.
Masz, ten miesiąc to jest czas na totalne wyzerowanie głowy? Czy
nie mam czasu na takie rzeczy.
Okay.
Ale też mi to nie jest potrzebne. Dla mnie ten płodozmian, tak bym to nazwał, czy nawet równoległe działanie na dwóch projektach, czy nawet trzech, w sensie takim, że jeszcze piszemy następną rzecz, żeby jak skończymy film, nie czekać rok na następny plan, tylko już po kilku miesiącach wejść na następny plan. Dla mnie ten moment, kiedy muszę się oderwać od tego, a wejść w to, jest formą relaksu, że właśnie muszę przestawić myślenie. Trochę jak rozwiązywanie krzyżówek. Mhm. Musisz się teraz skupić na czym innym i tamto odstawić na bok. W ten sposób odpoczywasz od tamtego, co odstawiłeś na bok i jak będziesz tam wracał, to już troszkę bardziej odpoczęty od tego. Mhm.
Powiedziałeś, że historia zawsze będzie najważniejsza. Skoro nie oglądasz dużo rzeczy, czytasz dużo scenariuszy, żeby szukać?
To znaczy, dostaję dużo różnych propozycji, różnych scenariuszy. Dużo czytam.
To był wstęp do kolejnego pytania. Czy czujesz i widzisz, albo czytasz, że jest dużo fajnych rzeczy do opowiedzenia w przyszłości?
No jest dużo rzeczy. Ja myślę, że niestety życia nie starczy na to, żeby to wszystko nakręcić, co bym chciał nakręcić. To na pewno. Mhm. Ale to jest też tak, że z tymi historiami to jest trochę jak z mieszkaniem, albo że szukasz mieszkania i chodzisz z agentem nieruchomości po 50 lokalach i wchodzisz do tego jednego lokalu i wiesz, że chcesz tam być. I tak samo jest z historiami. Dużo ich dostaję. Często są ciekawe i mają duży potencjał, ale po prostu to nie jest to mieszkanie, w którym chcę zamieszkać na najbliższe pół roku, czy rok, czy półtora, bo tyle w sumie trwa zrobienie jednego filmu czy serialu. Więc ta selekcja jest dosyć też, odbywa się na dosyć dziwnym poziomie, takim zupełnie abstrakcyjnym. To jest ten instynkt, czy ta intuicja, której trzeba słuchać po prostu.
Natomiast pytałem cię gdzieś na samym początku o to, jak czujesz, w jakim momencie dzisiaj pandemicznie, ale nie tylko, jest kino jako takie, które opowiada jakieś historie. A u ciebie, w twojej, nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, bo czasem się ludzie na to zrzymają, w twojej karierze to jest najciekawszy moment? Czujesz, że on jest wciąż przed tobą? Jak to jest?
No, ja jestem, czuję, że jestem na początku, no bo raptem na swój pierwszy duży plan jako reżyser wszedłem 4 lata temu. I, więc dla mnie to jest moment cały czas, który traktuję jako po prostu start. Mimo, że to jest bardzo intensywne te 4 lata, bo zrobiliśmy 5 dużych produkcji fabularnych i zaczynamy zaraz 6. To na pewno jest to najciekawszy moment jak dotąd mojego życia zawodowego, te ostatnie 4 lata. Najbardziej spełniony i najbardziej szczęśliwy dla mnie, bo znalazłem się dokładnie w czasie i w miejscu, w którym powinienem był być, i znalazłem się też chyba w odpowiednim momencie. Dobrze, może, że nie wcześniej. No.
Z tym backgroundem, który miałeś?
Z pewnym doświadczeniem, które nabrałem przez lata pracy jako operator i już z jakąś tam dojrzałością taką ludzką.
Ale właśnie o tą dojrzałość ludzką chciałem cię zapytać, bo też nie pracowałeś z byle kim przez te lata, nie? Więc zastanawiam się, ile z tych osób, tych mistrzów, których podglądałeś, z którymi pracowałeś, czujesz, że w tobie jest, albo na ile to podglądanie ich idealnie się dzisiaj przydaje. A może tamte czasy to jest prehistoria i dzisiaj trzeba opowiadać inaczej. I dlatego ty musisz to zrobić po swojemu.
Znaczy, bycie z różnymi ciekawymi ludźmi przez te wszystkie lata i bycie ze świetnymi reżyserami i bycie też nawet z tymi gorszymi, to wszystko składa się na jakieś doświadczenie i na wnioski, które mogę do dzisiaj wyciągać. Wydaje mi się, że wszystko jest po coś po prostu. Więc ja to traktuję jako taką drogę. Jestem cały czas w drodze i wszystkie te poprzednie stacje miały po coś były.
Mówisz, że nie oglądasz i przekonało mnie to, dlaczego. Natomiast masz jakiś taki rejon świata, w którym kino fajnie opowiada historię, w których tych inspiracji teoretycznie mogłoby być najwięcej?
Korea, znaczy, bo to też nie jest tak do końca, że ja nie oglądam. Ja oczywiście oglądam i to nawet dość często, zaprzeczam sam sobie. Natomiast nie...
Rozumiem kontekst.
Staram się nie ładować się niczym konkretnie. Czy jest jakiś region świata, który teraz jakoś... Chyba, znaczy nie wiem, na pewno są takie fale. No, Polska jest w bardzo dobrym momencie od kilku lat. Kinematograficznie. Naprawdę. Po wielu latach takiej, powiedziałbym, trochę posuchy, od kilku ładnych lat powstają świetne filmy, które jeżdżą po całym świecie. Więc Polska jest w bardzo dobrym momencie. Ja jestem osobiście fanem amerykańskiego kina. Nigdy tego nie ukrywałem. Doceniam kino europejskie I lubię na nie popatrzeć, ale za to, jak jest opowiadane, najbardziej kocham amerykańskie kino.
Właśnie, ale teraz mówimy o tym, zastanawiam się, czy ta sama historia opowiedziana przez południowo-koreańskiego reżysera, europejskiego reżysera, amerykańskiego reżysera, to byłaby zupełnie inna?
Tak, ale w Stanach często pracują właśnie południowo-koreańczycy, czy ludzie z całego świata. Właśnie. To jest to miejsce, gdzie te kultury się krzyżują. Myślę, że wszędzie coś dzieje się ciekawego w kinie, tylko okresowo w różnych krajach. Rzeczywiście jest fala wznosząca. Powiedziałeś o Korei Południowej. Świetna kinematografia.
Mówiłeś o posusze w Polsce i tym, że dziś to wygląda zupełnie inaczej. To był moment czekania na lepsze historie, czekania na lepszych ludzi, którzy je opowiedzą. Co się takiego zmieniło, że ruszyło?
Nie no, myślę, że to chodzi o systemowe finansowanie, tak? To znaczy mówimy o... Ja datuję ten wzrost formy od momentu, kiedy powstał Polski Instytut Sztuki Filmowej i jak gdyby powstała instytucja, która zaczęła systemowo dotować filmy. Ja uważam, że ilość przekłada się na jakość. To znaczy im więcej powstaje filmów w danej kinematografii, tym większa jest szansa na to, że jakiś tam odsetek tych filmów będzie dobry. Po prostu. Im więcej filmów powstaje, tym większa szansa, że powiedzmy, nie wiem ile procentowo, ale jakiś tam procent tych filmów będzie bardzo dobry. Jeżeli powstaje 10 filmów rocznie w danym kraju, to jest mała szansa na to, że 5 z nich będzie świetnych. Jak powstaje 60, to jest szansa, że 5 będzie świetnych, albo 10 nawet.
Trochę jak na startupowym rynku, nie? Wszyscy czekają i nagle masz jednego albo dwa, jedna rozsiana.
Jest większy przerób, jest większy, więcej ludzi pracuje w branży, pisze. Potrzebne jest, po prostu są potrzebne pieniądze. Kinematografia potrzebuje pieniędzy i...
Żeby jeden z drugim reżyserem nie chodzili z garnuszkiem po firmach i nie zbierali tego, nie skupiali się na tym po prostu.
Znaczy, żeby był rynek. Jest rynek, jest podaż, to jest popyt.
No właśnie, ale jak już mówimy o rynku, mamy instytut, mamy finansowanie, mamy więcej dobrych filmów, tak jak mówisz. Czy dla ciebie jako reżysera ważne jest to, co widzisz, no, jeśli chodzi o platformy streamingowe, to jeśli chodzi o stream i liczbę tych streamów, ale jeśli chodzi o kino, to liczbę sprzedanych biletów. Zapominając na chwilę o pandemii, jeśli to możliwe, ma dla ciebie znaczenie albo jak duże ma, to ile ludzi widziało i jak reagowali?
No dla mnie, ja jestem reżyserem, któremu zależy bardzo na tym, żeby trafiać do szerokiej publiczności. To znaczy nie jestem reżyserem festiwalowym i nie mam takiego założenia, że robię film na festiwale, który zobaczy mało ludzi, ale będzie uznany w świecie krytyki filmowej. Nie zależy mi na tym. Mi zależy na tym, żeby robić dobre kino, szanujące widza, do szerokiego widza.
Znasz tego widza? Jakby rozumiesz, kto jest po tej drugiej stronie albo kto może być po tej drugiej stronie?
To jest bardzo... Na przykład zaskoczyło mnie po pierwszym moim roście, że... Bo on był jeszcze wtedy w takiej innej platformie, w Showmaxie, która już nie istnieje i ci ludzie, którzy ją prowadzili, powiedzieli mi, że Royst obejrzało mnóstwo ludzi no, z miast dużych i tak dalej. Ale cała widownia na przykład filmów Patryka Wegi obejrzała też Royst. Więc nie ma, dla mnie nie ma takiego podziału na widzów lepszych czy gorszych. Widzowie są po prostu... Dla mnie widz to jest człowiek, normalny człowiek, który chce obejrzeć dobrą historię i moim zadaniem jest po prostu uszanować to i dostarczyć mu coś takiego, po czym on wyjdzie z kina, czy wyłączy komputer i powie, no kurczę, spoko. Bo, dobrze, spędziłem dobrze czas, rozumiem. Nie jestem robiony w balona. Szanuje mnie ten reżyser. Moją inteligencję.
Jasne. Bo tak jak mówimy dzisiaj o tym, że polski rynek się fajnie rozwija, czy masz poczucie, że też ten rynek widzów się fajnie rozwinął, że jest więcej ludzi, którzy zaczynają doceniać albo formę, w której film został dobrze zrobiony, albo historię, którą opowiedział?
Nie wiem. Wydaje mi się, że w Polsce zawsze byli tacy widzowie. No przecież przez te lata komuny całe powstawały wspaniałe filmy, wspaniałe teatry telewizji i ludzie to oglądali. Chodzili do kin i to mówimy o normalnych widzach z dużych i ze średnich miast. I ludzie przecież do dzisiaj wspominają. Także wtedy powstawało mnóstwo dobrych filmów, dobrych seriali, mimo tego, że żyliśmy w takim systemie, w jakim żyliśmy. I ja uważam, że jeżeli robimy nasze rzeczy z szacunkiem do widza i z myślą o nim, że nie jesteśmy od niego mądrzejsi. O, może tak to ujmę, bo nie ma chyba nic gorszego niż bycie mądrzejszym od widza. Mówię, trzeba się postawić w jego sytuacji i być w tym sensie krytycznym i surowym dla siebie. Czy mnie to będzie nudzić, czy ja zrozumiem, co sam próbuję powiedzieć, czy próbuje to ukryć i pod jakąś taką, a najwyżej nie zrozumie, ale coś se domyśli. No ja czegoś takiego ja chcę mieć taką czystą tutaj relację z widzem i czysty przekaz dla niego.
Forma czy treść? Co jest ważniejsze dziś?
Oj, ja nie umiem tego w ogóle rozdzielać. Dla mnie forma jest treścią, treść jest formą, w tym sensie, że kamera to, gdzie stoi i w jakim planie opowiada daną scenę, jest też to, jak stawiamy kamerę, jest częścią wypowiedzi. Po prostu. To nie jest radio, wiesz, gdzie gadamy i to, co mówimy, to jest wyłącznie treść. Film jest utworem audiowizualnym i każdy element jego jest formą wypowiedzi i nie ma rozdziału na formę i treść.
Zapamiętuję, że tak to jest właśnie u ciebie. Na koniec, czujesz, o czym kino dzisiaj powinno mówić? Jakimi historiami powinno się zajmować? Widząc dookoła to, co się dzieje, w jak dziwnych albo ciekawych czasach żyjemy?
Nie jestem chyba najlepszym adresatem, bo ja wszystkie moje dotychczasowe poczynania rozgrywają się nie dzisiaj, tylko w dalszej lub bliższej, ale przeszłości. Gdyby rzeczywistość, która mnie otacza, najmniej mnie interesuje i nie podoba mi się. Nie chodzi mi tutaj o sytuację polityczną czy pandemiczną, tylko po prostu mnie estetycznie nie pociąga dzisiejszy świat. Więc wolę nawet mówić o rzeczach, które są aktualne, ale wrzucać je w kostium. Nawet jeżeli mówimy o powodzi z 97 roku, która jest już kostiumem, to już jest kino kostiumowe, to właściwie opowiadamy o pandemii, okazuje się, że analogie między tamtą klęską żywiołową, a tą klęską, która się teraz rozgrywa, analogie w działaniu władz, analogie w działaniu ludzi, niedowiarstwo, czekanie do ostatniej chwili, aż w końcu to się wydarza i jest wielkie. To się wszystko cały czas powtarza, więc dla mnie ten anturaż jest dużo ciekawszy niż dzisiejszy. No po prostu.
Fajnie.
Ale czy kino? No kino chyba zawsze.
Pytam też, wiesz, w takim kontekście, że aktorzy często, powiedzmy, że nie wiem, 2-3 lata temu, kiedy też trochę politycznie się zmieniło, jeszcze w ogóle przedpandemicznie, ale oni mówili, czas jest ciekawy, bo wchodzimy w sumie ze starymi utworami, które są napisane przez lata i kiedy wypowiadamy pewne sceny dzisiaj w teatrze na scenie, nagle sala reaguje zupełnie inaczej. Jakby zmienił się kontekst zrozumienia tego wszystkiego, stąd zastanawiałem się, jak to jest w kinie.
Ja myślę, że po prostu ludzie się generalnie nie zmieniają. Więc dlatego Szekspir czy Dostojewski są tak aktualni, bo zmienia się tylko dekoracja, natomiast ludzkie namiętności, ludzkie małości, tak bym powiedział, są cały czas takie same i w kółko się powtarzają te same postaci, jakby tylko w nowych kostiumach i nowych fryzurach.
Jesteś gotów na zupełnie nowe pokolenie widzów, które przyjdzie za chwilę przed komputery, jak powiedziałeś, albo do kin, takie, które wie, że zwykły telefon dzisiaj też jest narzędziem do opowiadania historii? Czy nie myślisz, że nie?
Nie, ja mam w domu trójkę dzieci i widzę to. No. Czy jestem gotowy? Nie wiem.
Nie, zastanawiam się, czy wiesz, skoro jesteś człowiekiem od opowiadania historii, jeśli wiemy, że ten czas się właśnie tak zobrazował, tak się też poskracał, tak się poszatkował na 15-sekundowe sekwencje, czy w takim razie trzeba będzie to pokazać także montując filmy w przyszłości?
Ja myślę, że jest tylu, już czeka w progu tylu nowych reżyserów, młodych twórców, którzy już niech oni się tym zajmują. Ja sobie będę robił swoje filmy tak, jak ja lubię. Będę się z tym starzał. Moja widownia się będzie ze mną starzeć. Nie mam ciśnienia, żeby nadążać jakby za modą. Dla mnie najważniejsze jest robić to, co się dobrze czuję, czyli słuchać swojego instynktu.
Dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dzięki.